Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych, zarówno słuchaczy Radia Maria, jak i widzów telewizji Trwam. Dziś w naszym studiu mundurowo-strzelecko Związek Strzelecki Strzelec Józefa Piłsudskiego, jego przedstawiciele. Witam gorąco i serdecznie. Komendant Związku Strzeleckiego, inspektor Marek Matuła.
Cześć Boże.
Zastępca dowódcy jednostki strzeleckiej 2021 w Rzeszowie, młodszy inspektor Miłosz Elgas.
Cześć Boże.
Starszy strzelec Maria Knapik ze Związku Oddział w Rzeszowie.
Cześć Boże.
Cześć Boże. I dwaj panowie sekcyjni, Aleksander Hauser z Warszawy i Jakub Jałbrzykowski również.
Cześć Boże.
Z Warszawy. Związek Strzelecki, strzelec Józefa Piłsudskiego. Panie komendancie, historia.
Znaczy, związek, nasz związek, podobnie pewnie jak te istniejące w Polsce inne związki, to jest, pochodzi od tego związku założonego kiedyś we Lwowie w 1910 roku przez Józefa Piłsudskiego i później przez Towarzystwo Strzeleckie w Krakowie, Strzelec.
Czyli początki są lwowsko-krakowskie.
Może z większym naciskiem na Lwów, bo proszę sobie wyobrazić, że tam do dziś w tym budynku, w którym doszło do założenia tego związku, tej naszej takiej organizacji w 1910 roku, do dzisiaj zachowała się ta tablica historyczna, na której tą czcionką charakterystyczną dla, powiedzmy, lat 20. ubiegłego stulecia, no do dziś napisano te słowa, które kiedyś nasi tam tą tablicę napisali i zamontowali, a w 1945 roku, czy w 1944 pewnie jeszcze, po prostu ją zacementowali. I taka niezauważona przez długie lata po prostu była. Ta kamienica jest piękna, zresztą manierystyczna, taka z pięknymi witrażami. To taki ten styl Mehofera, jaki to swego czasu w Krakowie i we Lwowie święcił też swoje triumfy. No i Ukraińcy ją odsłonili i do dzisiaj jest. No pewnie gdyby stało się to 30-40 lat temu, to jej by już nie było, no ale no przez przypadek widać, Pan Bóg czy los pozwoliły ją zachować do dzisiaj. My tam, gdy jesteśmy we Lwowie, to zawsze pokazujemy ją, przyjeżdżamy, pokazujemy ją naszym strzelcom, żeby widzieli, jakie są ich początki.
Czyli początek to 1910,
tak, 1910 rok Lwów.
Symboliczna tablica pozostała. Jakie cele przyświecały wtedy, w 1910 roku, by powstał Związek Strzelecki jeszcze w Polsce, która była pod zaborami.
Pod zaborami. To przypomnijmy, że to była Galicja, to najbardziej taka Polska z tych trzech, właściwie jedyna, gdzie można mówić o polskości, ponieważ zabory rosyjski czy niemiecki z polskością miały niewiele wspólnego lub zgoła nic. Natomiast w Galicji można było to zrobić. Wykorzystano ustawę austriacką o organizacjach.
No, o tym, że nie mieli nic wspólnego z polskością, jeżeli chodzi o zaborców.
Tak, oczywiście. Tutaj... No, naród to zupełnie inna historia. Tak. Natomiast niechby tylko spróbowali nasi coś podobnego zrobić w Królestwie czy w zaborze pruskim, no to było po prostu niemożliwe. Nasi, tu mówię, w Galicji skorzystali po prostu z przepisów, które umożliwiały założenie sobie Związku Strzeleckiego. To nie było pomyślane jako takie sensu stricte, że to akurat miało być dla Polaków. To było dla takich, jak to w liberalnej końcówce państwa austriackiego, każdy sobie może założyć organizację, czy tam tacy czy inni ludzie, no i nasi to po prostu wykorzystali. Założyli to Towarzystwo Strzeleckie, Schützenverein, po niemiecku to się nazywało, no i wlali w tą treść, która zupełnie nie miała nic wspólnego z tymi zamierzeniami, którzy poczciwi Austriacy mieli. Nasi po prostu starali się przy pomocy tej organizacji, która również miała taką, mówiąc dzisiejszym językiem, jakby podpisaną umowę, czy też niepisaną umowę z władzami austriackimi, z wojskiem austriackim, na to, że nasi młodzi strzelcy mogli po prostu się szkolić. Po pierwsze, mogli chodzić w mundurach, które kupowali za własne pieniądze. Chyba około 100 koron kosztowało wyposażenie. No to rzecz dziwna. Proszę ojca, chociaż mamy 2017 rok, ale to się akurat nic nie zmieniło. Gdzieś te tradycje, te z początku, że strzelcy sami za własne pieniądze mundury kupują, wyposażenie pozostało i, no i jest również w naszych realiach takie samo, jak było w CK Austrii. Następnie...
Minęło tylko 107 lat.
107 lat, dokładnie. Minęło 107 lat, a gdzieś te zwyczaje są mocne. I o ile jednak można było zrozumieć Austrię, ale to nie będę na razie tej myśli kontynuował, bo ojciec mówił o celach czy zadaniach.
Główne idee, więc, które przyświecały.
Idee, które przyświecały. Więc idea była prosta. Piłsudski to nawet to genialnie ujął, właściwie to Wierzyński, który włożył w usta Piłsudskiego takie stwierdzenie, że dość mam już tego gadania, prawda, wy róbcie co chcecie, ja zaś będę robił wojsko. Po prostu Piłsudski i związani z nim ludzie doszli do wniosku, że Polacy muszą mieć reprezentację swojego wojska, ponieważ od ostatniego powstania minęło już prawie 50 lat, utopionego zresztą we krwi tragedii ogromnej. Polacy przestali myśleć w ogóle o wojsku, gdzieś to odeszło w niebyt, a zbliżał się według Piłsudskiego i jemu podobnych czas rozstrzygnięć, gdzie wydawało się, że głos ten zbrojny Polski powinien przynajmniej na tej szali spróbować zaważyć. Chcieli stworzyć wojsko. Wojsko, ale wojsko świadome, młodego człowieka, który by wiedział, kim jest, po co, dla kogo, czego od niego oczekuje ojczyzna i do tego, żeby był wyszkolony. Żeby nie był zwykłym takim mięsem armatnim, tylko osobą, która potrafi zachować się w czasie na polu walki, wyciągać wnioski, myśleć i zwyciężać. I pewnie to ostatnie słowo, czy to pojęcie było tutaj najważniejsze.
Rozmawiamy o Związku Strzeleckim Strzelec Józefa Piłsudskiego. Komendant Związku Strzeleckiego, inspektor Marek Matuła. Krótki taki rys historyczny. Przejdźmy do konkretów. Jak pan, panie komendancie, trafił do Związku? Ile wtedy kosztował mundur i od czego pan zaczął szkolenie?
Ja trafiłem... W ogóle początki odnowionego strzelca to datują się przynajmniej w realiach Rzeszowa i Podkarpacia. Od początku lat 90., tam mniej więcej 90-91 rok. Wtedy jeszcze przy Konfederacji Polski Niepodległej powstał strzelec pierwszy, który z początku, tak jak zresztą dzisiaj, wszyscy kupowali za swoje. Ja nie pamiętam, ile ten pierwszy mundur kosztował, zresztą one były takie z demobilu, takie zupełnie inne niż dzisiaj, taka jodełka była. Bardziej one przypominały mundury z ZOMO chyba. Jeszcze sprzed 20 lat takie siwo-niebieskie były, z taką brązowe paseczki, ja wiem jak to nazwać, kreseczki chyba bardziej. Ile to kosztowało, nie pamiętam, zresztą to były inne relacje. Natomiast zaczynało się podobnie od grupki zapaleńców, którzy starali się reanimować to, co w roku 1939 zostało zniszczone, a później z powodów jasnych odeszło w niebyt, ponieważ o takich organizacjach jak Strzelec za czasów tak zwanej komuny trudno było nawet dyskutować, a pewnie w latach 50. było to nawet bardzo niebezpieczne, czy 40. nie mówiąc. No więc początek lat 90., ta reaktywacja, zresztą nie tylko w Rzeszowie, w całej Polsce, rozpoczęto budowę bez doświadczenia, ponieważ ludzie, którzy pamiętali to jeszcze, to z różnych powodów nie kwapili się do dzielenia się tą wiedzą, po prostu byli ostrożni. Bo życie ich nauczyło, że ta tematyka wiąże się raczej z niebezpieczeństwem. No i tak samo my zaczęliśmy zbierać tych młodych ludzi w Rzeszowie. Pojawili się pierwsi, z czasem, z każdym rokiem może coraz więcej. No jednym z nich był, może troszkę później, ale był obecnie siedzący tutaj inspektor Miłosz Elgas, który właśnie wtedy rozpoczynał swoją karierę strzelecką, tak to nazwijmy.
Rozumiem, że już pałeczka historycznej wypowiedzi została przekazana, zatem panie inspektorze, jak w pańskim życiu, jak rozwijała się ta pasja, kto zachęcił, czy to samodzielna lektura, no jesteśmy ciekawi tej historii.
Moja przygoda ze strzelcem zaczęła się jakieś 10 lat temu, kiedy może poniekąd przypadkiem, może zrządzeniem losu, a może opatrzności, tak widocznie miało być. Spotkałem przy okazji uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod pomnik i później już ustawienia pomnika zgrupowania Armii Krajowej Wedeta w Rzeszowie, właśnie grupę pododdział Związku Strzeleckiego Strzelec i spotkałem wtedy pana inspektora Marka Strączka, który był wtedy jeszcze dowódcą jednostki w Rzeszowie i tutaj no nie ukrywam w pewnym sensie też i zdolności organizacyjne, które wtedy pokazał ten pododdział, pewne umiejętności, pewną dyscyplinę, no jakoś zadziałało to na moją wyobraźnię. Na pewno nie bez znaczenia była też tutaj właśnie postawa pana inspektora Strączka, który jest, można powiedzieć, taką postacią, to jakby demiurgiem, prawda, tej naszej działalności na Podkarpaciu. I na pewno to też wchodzi w grę w dużej mierze wychowanie. To pewne wartości, które są obecne i u nas w regionie, i w domu rodzinnym. Pewne przywiązanie do tradycji, do historii, nawet do munduru, bo mundur jednak stanowi sam w sobie pewien symbol, pewną wartość. Przyciąga oko i człowiek siłą rzeczy, widząc żołnierza, z reguły taki przeciętny człowiek...
Z konkretnym zadaniem.
Tak, tak, tak. To się też wiąże z konkretnym zadaniem, oczywiście. I siłą rzeczy te skojarzenia się nasuwają. I dlatego też wszedłem w kontakt dosyć szybko, już bezpośrednio z inspektorem Strączkiem, no i dzięki niemu znalazłem się właśnie w tej organizacji, co też, nie ukrywam, no, było bardzo fajną przygodą, która trwa do dzisiaj.
Młodszy inspektor Miłosz Elgas, panie inspektorze, Związek Strzelecki, strzelec Józefa Piłsudskiego, pańska przygoda. Daleko panu do Wojska Polskiego?
Osobiście złożyłem już akces do Wojsk Obrony Terytorialnej z racji tego, że taka możliwość niedawno powstała. Na dzień dzisiejszy pracuję w dużej instytucji finansowej, także ze względów i rodzinnych, i ze względów właśnie zawodowych. Jakoś do tej pory nie związałem, że tak powiem, bliższej swojej osobistej kariery z Wojskiem Polskim. Natomiast powstanie Wojsk Obrony Terytorialnej, myślę, że taką możliwość może stworzyć, gdzie tutaj nie będę musiał na przykład opuszczać tego domu rodzinnego i wyjeżdżać na drugi koniec Polski, co mogłoby tworzyć pewne, wiadomo, utrudnienia. Nie będę musiał porzucać szeroko pojętej kariery zawodowej, ale jednocześnie będę mógł dalej się rozwijać w tym kierunku szeroko pojętym wojskowym i też...
Czyli taką szansę daje osobom żyjącym w danym regionie Związek Strzelecki, też to, o czym pan mówi, Wojsko Obrony Terytorialnej?
Na dzień dzisiejszy czekamy na akces, na pewne rozwiązanie, jeśli chodzi o Wojska Obrony Terytorialnej. Natomiast jeśli chodzi o strzelca, tutaj te możliwości były bardzo szerokie już jak przystępowałem do związku 10 lat temu. No i przez te 10 lat tylko się diametralnie poszerzyły. Z racji tego, że baza pewnych kompetencji, które każdy strzelec może zdobyć, pewnych umiejętności czy organizacyjnych, czy specjalistycznych, jest naprawdę bardzo szeroka. I nie ukrywam też, że w przypadku moim osobiście na pewno, ogólnie moje doświadczenie, które wniosłem ze strzelca, na pewno mnie też ukształtowało jako człowieka. W pewnym sensie, jeśli chodzi o współistnienie w społeczeństwie, w organizacji, o odpowiedzialności za siebie, za drugiego człowieka i też później ułatwiło mi to na
Panie
pewno...
Panie inspektorze, odpowiedzialność, mundur, organizacja, funkcjonowanie w społeczeństwie. Podkreśla pan to bardzo wyraziście, zresztą też pan komendant o tym mówił. Natomiast zanim przejdziemy do młodszych uczestników i też w tych stopniach awansu w Strzelcu do waszych wypowiedzi. Chciałbym zapytać, co z bronią? No tak, Związek Strzelecki, Strzelec Józefa Piłsudskiego, mundur, organizacja, dyscyplina, kształtowanie charakteru, odpowiedzialność. Słyszymy Wojsko Obrony Terytorialnej, ale czy to jest tylko kształtowanie charakteru, czy to też jest kwestia posługiwania się bronią? Jeżeli tak, to jaką, w jakich okolicznościach, na jakich zasadach?
No siłą rzeczy, jak sama nazwa wskazuje, jako Związek Strzelecki, Strzelec, no strzelamy. Strzelamy, szkolimy się też w tym kierunku. W zależności od tego, jaki kto ma poziom doświadczenia, ile ma lat i tak dalej, jaki jest poziom kompetencji, ilość odbytych szkoleń, no to ten dostęp do pewnego rodzaju broni jest odpowiednio do takiego człowieka dostosowany. I ja osobiście odbyłem już no dosyć sporo różnorakich szkoleń, czy począwszy od broni sportowej, po broń bojową. I tutaj każdy z, między innymi tutaj z naszych obecnych z nami strzelców też taką styczność miał. Tutaj dzięki, w dużej mierze dzięki współpracy, która nam się do dzisiaj bardzo dobrze układa z 21. Brygadą Strzelców Podhalańskich, której dowództwo mieści się w Rzeszowie, szczególnie z 1. Batalionem Strzelców Podhalańskich.
Współpraca z Wojskiem Polskim.
Tak, tak, tak. Tutaj ten dostęp jest i dzięki temu te szkolenia mogą się odbywać i młody człowiek może się zapoznać z pewnymi realiami, z bronią i też może się tak jakby zarazić tym bakcylem i ogólnie wojskowości i w późniejszym życiu realizować już tą pasję, którą zaczyna jako 16, 17, 18 latek. Już jako zawodowy żołnierz czy oficer.
Pole bitwy to też strategia?
Zdecydowanie.
Szkolenia w tej branży też, czy w tej kwestii?
Tutaj już kwestia jest szkoleń dla osób, które pełnią funkcje dowódcze. Tak, począwszy od tych najniższych szczebli, czyli, ale nie, wcale to nie znaczy, że najmniej istotnych, prawda, bo to jest bardzo ważne ogniwo. Od dowódców drużyn, później przez dowódców plutonów, dowódców kompanii.
Prosimy jeszcze pan komendant.
Jeżeli można jeszcze dodać. Otóż, proszę ojca, my nie jesteśmy wojskiem.
Bo, no nie, to jest zrozumiała kwestia, nie. Tak, oczywiście.
Natomiast...
To jest pytanie o relacje pomiędzy takim Związkiem Strzeleckim Strzelec, a Wojskiem Polskim, czyli nie, no,
no, siłą faktu no, musimy współpracować, ponieważ my przygotowujemy, tak krótko mówiąc, tych młodych ludzi do służby w tych wszelkiego rodzaju formacjach mundurowych. I... My współpracujemy, ale prawodawstwo jest takie, że w porównaniu z tą liberalną Austrią, o której tutaj na początku wspominałem, no to łatwiej było wtedy kupić karabin, tylko trzeba było za niego zapłacić sobie, prawda, uzyskać stosowne zezwolenie u jakiegoś tam urzędnika. I tyle. No dziś nasze prawodawstwo tam z jakichś powodów, tam też może, warto by czasem pewnie się zastanowić, z jakich to są to tych powodów, tak jest do dziś. No, jesteśmy najbardziej rozbrojonym narodem w Europie, ale my nie potrzebujemy broni w domu, bo na razie to w ogóle nie ma o czym mówić. Natomiast korzystamy i możemy korzystać z wszechstronnej pomocy wojska. I to się po prostu dzieje, nie tylko w Rzeszowie, ale praktycznie chyba z mniejszym czy większym skutkiem w każdej miejscowości, gdzie jest jednostka wojskowa.
Mam nadzieję, że wszystkie takie paramilitarne związki, również Związek Strzelecki, Strzelec Józefa Piłsudskiego, ćwiczy sprint, czyli jak najszybciej dobiec do jednostki, gdzie jest broń, albo jak najszybciej tam w sytuacji zagrożenia się znaleźć, prawda? Ponieważ myślę, że jedna z kluczowych kwestii, to, że umiem posługiwać się bronią, to jest jedna rzecz, ale gdzie ta broń się znajduje, w jakiej odległości ona jest od mojego domu, gdy jestem przeszkolony, gdy jestem odpowiedzialny, gdy mogę w sytuacji zagrożenia być wcielony w regularną armię na przykład.
No i tutaj nie ukrywam osobiście, no liczymy na dostosowujące się do wyzwań współczesnego świata regulacje, które by mogły nam takie bezpieczeństwo, nie mówię tutaj nam jako strzelcom, ale nam jako ogólnie społeczeństwu zapewnić, prawda? Bo im wyższy poziom jest zagrożeń, no to wiadomo, tym bardziej społeczeństwo oczekuje, że ten poziom bezpieczeństwa będzie bardziej wysuwany na pierwszy plan przez państwo.
Związek Strzelecki Strzelec Józefa Piłsudskiego to temat, a jednocześnie goście tego związku są w naszym studiu, gościmy w Państwa domach, za co dziękujemy. Starszy strzelec Maria Knapik. Twoje zainteresowania, Twoja historia, Twoja przygoda ze związkiem.
Moja przygoda ze Związkiem Strzeleckim zaczęła się tak, że w ogóle po raz pierwszy o nim usłyszałam na historii. Dotyczyło to jeszcze tego przedwojennego Związku Strzeleckiego. Ale że bardzo ta idea mi się spodobała, zaczęłam szukać głębiej. Zaczęłam szukać na internecie. I wtedy właśnie wpadłam na ślad tej jednostki rzeszowskiej.
Okazał się być pożyteczny.
Tak, tutaj akurat tak. Wpadłam właśnie na ślad tej jednostki rzeszowskiej i postanowiłam, że muszę spróbować. I kiedy zaczęłam studiować w Rzeszowie, po prostu pewnego razu poszłam, byłam na jednej zbiórce. No i tak zostałam i tak jest do teraz.
Daleka droga, by zostać starszym strzelcem?
Tutaj myślę, że liczą się chęci i jeżeli są te chęci, to myślę, że ta droga nie jest taka długa.
Ta droga była eksternistyczna czy taka normalna?
To zależy, jeżeli, jak się na to spojrzy. Myślę, że jak dla mnie była ta droga taka normalna, spokojna, ale też była to dla mnie pewna przygoda.
Czy oprócz wiedzy, oprócz zdolności strzeleckich, również w karierze musicie przechodzić jakieś wytrzymałościowe, zręcznościowe egzaminy?
No oczywiście są takie wydarzenia, jak między innymi ćwiczenia na poligonie. No to jest takie typowe sprawdzenie naszej sprawności. Więc tak, no musimy też jednak trochę dbać o kondycję fizyczną. Ale to nie jest taki...
Kobiecie jest łatwiej czy trudniej?
To też zależy właśnie w jakiej dziedzinie. Ale w większości no, nie stanowi to dla nas żadnego problemu. Jest równe uprawnienie, więc radzimy sobie ze wszystkim tak samo.
Dźwigacie po tyle samo kilogramów?
Tak.
Dzieci, mężczyźni. Aleksander Hauser, twoja przygoda, twoja historia?
Moja przygoda zaczęła się jeszcze na początku gimnazjum, gdy dowódca mojej aktualnej jednostki 5001 imienia Dywizji Ruchu Zdrowia Śmierci przyszedł do nas w odwiedziny do szkoły. Bardzo dużo promował nas, odpowiadał o sobie. W zasadzie zachwyciło mnie to, jak wiele jest w stanie zrobić ruch, tak oddolny ruch, który jest w zasadzie organizowany przez ludzi, dla ludzi. I, no i w zasadzie doszedłem i zostałem już tutaj 3 lata, w związku służę i nie żałuję ani dnia.
Jak godzisz te obowiązki wynikające z przynależności do związku, a szkołą, a edukacją, a zainteresowaniami innymi niż strzelectwo?
Jest trudno, bo to dużo czasu poświęca. Szczególnie jak tym więcej się awansuje, tym wyższy stopień, to oczywiście większe zaangażowanie wymaga. Ale nie jest to jakiś większy problem. W zasadzie każda osoba, która jest w stanie poświęcić 2-3 godziny, czasami nawet 5 w sobotę, jest przez nas serdecznie zapraszana do Warszawy czy do jakiegokolwiek w zasadzie miasta. W całej Polsce są związki. I nie jest to większy wysiłek, żeby pogodzić to wszystko.
Rodziców musiałeś długo przekonywać?
Znaczy moja mama jest pacyfistką, więc było nie tak łatwo. Ale ojciec jak się dowiedział, że ciągnie mnie do wojska, to posłał mnie w najszybszym możliwym momencie.
Ale nie było konfliktu w domu?
Nie.
Całe szczęście. Również Jakub Jałbrzykowski, Warszawa, sekcyjny. Co to znaczy sekcyjny najpierw?
Sekcyjny jest to osoba, która dowodzi sekcją. Są to 4 osoby. No, jak widać, są to 2 belki, czyli jest to odpowiednik nowowojskowego kaprala. Ja swoją przygodę zacząłem na początku studiów. Właściwie to nie planowałem wstępować do Związku Strzeleckiego. Powiedzmy, no, emocje takie patriotyczne, zainteresowania historyczne. Babcia u nas w domu bardzo dużo pielęgnuje w ogóle tradycji historycznej i rodzinnej. No i któregoś razu rozmawiałem z kolegą. No i powiedział mi, no tutaj jest takie, działamy sobie, skaczemy, coś tam robimy, biegamy po lesie. No ja mówię, no wiesz, no ale tam do wojska. A ty mówi, to nie jest wojsko, to jest taka, no, bardziej rozbudowana taka organizacja, jak harcerstwo, ale no, jednak bliżej do wojska. Przyszedłem na jedne zajęcia. W tej chwili, w tym roku będzie też już miał 3 lata.
Jak wyglądały te pierwsze zajęcia? Co z nich pamiętasz?
Na dzień dobry. Każdy musieliśmy zrobić z całym pododdziałem 20 pompek. Po pół godziny znowu 20. Pamiętam
dobrze. Co robiliście pomiędzy tymi 20, tymi kolejnymi 20?
To była głównie musztra. Zajęcia takie typowo taktyczne, czyli poligon, u nas odbywały się dopiero po miesiącu, więc to była musztra, a żeby nam się nie nudziło pomiędzy różnymi figurami, które się wykonuje w ramach musztry, no to były ćwiczenia fizyczne.
Jak zareagowali w domu?
Znaczy tak, no rodzice na początku, no, tak po prostu kiwali głową na kolejne zainteresowanie syna. Coś tam sobie robi. Z czasem, jak zobaczyli mnie przychodzącego w mundurze i wychodzącego w mundurze, no to mama zaczęła się tak uśmiechać, tak być ze mnie dumna, jak to mama. Natomiast takie pierwsze problemy pojawiły się przy szkoleniu specjalistycznym, jakim było szkolenie spadochronowe, gdzie tu był konflikt, gdzie no, tata stanął po mojej stronie, no jejku, niech sobie skoczy. Mama miała pewne obawy, ale jednak się zgodziła.
No, to w najbliższym czasie może mamę powinieneś wziąć na jakiś bungee albo jakiś skok. Poczułaby
możliwe
tę adrenalinę i miałbyś większą zgodę. Chociaż chyba już jesteś osobą dorosłą, więc...
Tak, w tym roku będę bronił licencjat.
No to tak patrzę na was, jak wy młodo wyglądacie, ja tak perty, a tu drodzy państwo, przepraszam. Jeszcze jedno pytanie i zobaczylibyśmy materiał o pasjach powstania jednostki strzeleckiej w Mielcu, ale to jeszcze za chwilę. Związek Strzelecki, strzelec Józefa Piłsudskiego, czy patron pomaga, czy przeszkadza? I nie mówię o związkach pomiędzy żyjącymi a zmarłymi, ale mówię o nazwisku, o osobie, która żyje w świadomości naszego społeczeństwa. No wiadomo, że na przestrzeni 89, 89, 89 na pewno nazwisko nie było w żaden sposób pomocne. Ale jak państwo patrzycie na to, zwłaszcza tutaj pytanie do pana komendanta i pana inspektora?
No, jesteśmy przekonani, że nazwisko jak najbardziej pomaga. Józef Piłsudski jest postacią rozpoznawalną w naszym kraju. Praktycznie nikt nie ma najmniejszych złudzeń, bo zdarzało się w niektórych regionach, że strzelec kojarzył się z myśliwymi ludziom miejscowym. Natomiast jeżeli mówili, że to jest związek strzelecki Józefa Piłsudskiego, a to nikt nie miał wątpliwości, w tym momencie żadnych. Więc z powodów takich, powiedzmy, poznawczych, to no, wydaje się, że no, zdecydowanie pomaga. Natomiast dla nas no, okazało się to takim troszeczkę niespodzianką, ale ta poznawczość, jak już mówiłem, w różnych regionach, no nie dotyczy może naszego regionu Podkarpacia, gdzie ta postać, znaczy sympatia dla tej osoby no jest powszechna. Można tak powiedzieć, tam nawet osoby, które mają takie zdecydowanie narodowe może przekonania, również nie mają jakichś większych zastrzeżeń co do postaci Józefa Piłsudskiego. I dla nas jest to o tyle, tak się wydawało na początku i tak jest do dzisiaj, bez tego wtrętu, od którego rozpocząłem, że patron Józef Piłsudski powinien być dzisiaj przypominany ciągle, ponieważ ten świat jest taki szybki, byle jaki. Szybciutko się przechodzi od jednego tematu do drugiego, także właściwie nie wiadomo, czy jemu ukradli, czy on ukradł, czy w ogóle nic się nie stało akurat.
Czy obok sąsiadowi?
No, wie, ojciec, no można to w każdym razie, ale to też nie nasz temat. Wracając do Józefa Piłsudskiego, a to jest postać taka jasna, można powiedzieć, że z pomnika, ze świecznika, jednoznaczna, człowieka, który pracował tylko i wyłącznie dla kraju, nigdy dla siebie i co najważniejsze, odniósł w tym swoim życiu ogromny sukces, bo dzięki niemu ta nasza Druga Rzeczpospolita wyglądała tak, jak wyglądała. Bogu dzięki, że mamy do czego się odnieść w tej chwili.
No, jeżeli mówimy o Józefie Piłsudskim, to jest na pewno postać będąca wielkim strategiem na arenie międzynarodowej, strategiem też nie tylko militarnym, ale politycznym. A zatem Związek Strzelecki, strzelec Józefa Piłsudskiego w tym zaangażowaniu międzynarodowym na arenie teraz geopolitycznej, czy to jest, prowadzicie państwo jakieś zaangażowanie, jakieś rozmowy, jakieś dialogi? Czy na razie jest ten etap szkolenia?
Nie, no, my nie mamy aż takich ambicji, żeby wykraczać poza teren Rzeczypospolitej. Jakkolwiek należy do nas jednostka strzelecka we Lwowie. Mamy tam naszą jednostkę, bo jest ich w sumie około 70 w tej chwili. We wrześniu prawdopodobnie powstanie druga w Sokalu. No to jest, powiedzmy, za granicą, jakkolwiek z naszej perspektywy dość bliską, ponieważ tereny tutaj naszej, te Rzeszowa i okolic, no to przez w sumie 600 lat należy tworzyły z Lwowem jedno województwo, więc tutaj te więzi są dość mocne. Ale na politykę nie mamy zamiaru w najmniejszym stopniu wpływać, przynajmniej na razie. Staramy się zająć tym, o czym tutaj na początku.
Chociaż odnośnie tej dostępności do broni, lokalizacji, to już był głos, który jest głosem w debacie i w dyskusji. Tak. Na temat obronności naszego kraju, czyli nie można tak całkowicie się odciąć.
Odcinamy. Wie ojciec, my wiemy, że przed wojną, właśnie w tej II Rzeczpospolitej, był w ogóle inny zamysł istnienia państwa i stosunku do obywatela, czyli do tego swojego, tak jak do Polaka, nazwijmy to dzisiejszym językiem. Wtedy otrzymać pozwolenie na broń to była decyzja administracyjna. Natomiast w 1944 roku, gdy przyszli Sowieci, spotkali się z oporem. Ten opór trwał długo. No, w naszym regionie ostatniego wyklętego, mówiąc dzisiejszym językiem, złapano dopiero w 1961 roku, w grudniu nawet wyciągnięto go z tego bunkra, gdzie się ukrywał wtedy, przedostatniego w 1959, więc to nie jest tak dawny czas. Ale jako że broń była u ludzi, więc ta narzucona nam władza po prostu miała problemy. I myślę, że ta nauka tak głęboko zapadła rządzącym nami, tymi komunistami, że okazało się to nad podziw trwałe po dziś dzień.
Związek Strzelecki, strzelec Józefa Piłsudskiego, komendant Marek Matuła, inspektor Miłosz Elgas, starszy strzelec Maria Knapik, sekcyjny Aleksander Hauser i Jakub Jałbrzykowski, również sekcyjny w naszym studium. Zapraszamy po materiale filmowym również państwa do współtworzenia naszych rozmów niedokończonych, a teraz o pasjach powstania jednostki strzeleckiej w Milcu zapraszam do obejrzenia i do wysłuchania.
I dążenie do celu. Strzelec działa honorowo, strzelec jest zdyscyplinowany, strzelec wie, do czego dąży. Niezależnie od tego, czy pójdzie do jakiejś formacji mundurowej, nieważne jakie zajęcie będzie miał później, wartości zostaną. Będą bardzo pozytywnie wpływały na przyszłość. Wszystko się zaczęło dobrych 12 lat temu. Dowiedziałem się, że działają jednostki strzeleckie i tak się ruszyło. W grudniu, już po świętach, zacząłem pierwsze wici rzucać na mediach społecznościowych. Minęło kilka dni i już zaczęli się zgłaszać pierwsi ludzie i wypaliło. Jednostka strzelecka to jest system naczyń połączonych tutaj. Każdy członek jest ważny. Nasze pasje wspólnie się łączą. Na każdym ciąży pewna odpowiedzialność za swoje czyny, ale też za inne. Dzięki temu życie nabiera innego zabarwienia, innego smaku. Jeżeli coś zrobię, widzę, że to działa, to mnie nakręca do tego, żeby zrobić coś więcej. I tak krok za krokiem nakręcam się coraz bardziej. Na pierwszym przyrzeczeniu w Rzeszowie, jak się dowiedziałem, że jesteśmy najliczniejszą reprezentacją w całym Związku Strzeleckim, czułem się bardzo dumny, że to się udało. Coś, co na początku wydawało się niemożliwe, jednak obróciło się w realizację i to w taki sposób, jaki sobie nie wyobrażałem wcześniej, że tak szybko tak duża ilość osób będzie zainteresowana. To niesamowite uczucie, widząc 50 osób maszerujących w rytm warszawianki krokiem defiladowym, wiedząc, że są oni z Mielca, że reprezentują naszą mielecką jednostkę strzelecką. To jakby dało jeszcze większą motywację do działania. Trudności zaczęły się dopiero potem, kiedy pojawiła się ściana finansowa tak naprawdę. Brak funduszy nie pozwala na realizację wielu naszych marzeń. Samo dowodzenie to nie jest tylko myślenie, to co jest teraz. Dobry dowódca musi czuć kierunek, utorować sobie i swoim podwładnym odpowiedni kierunek działań. Umiejętnie planować do przodu działania, co będzie wkrótce, co będzie za miesiąc, za rok. Potrzeby mamy duże, ambicje mamy duże. Co pokaże przyszłość, zobaczymy, niezależnie od tego, jaka ona będzie. Warto pójść tą drogą, którą szli strzelcy z 1911 roku, żeby w przyszłości móc w przypadku ewentualnej agresji móc obronić. To jest moje życie i to moje życie może być lepsze. I każdy w pewnym momencie podejmuje tę decyzję. Czy chce po nie sięgnąć? Nazywam się Łukasz Przybyło. Dowodzę powiatową jednostką strzelecką numer 2093 w Mielcu.
Związek Strzelecki Strzelec Józefa Piłsudskiego, organizacja paramilitarna, początki 1910 rok. Goście w naszym studiu, zapraszamy Państwa do współtworzenia naszego programu. Telefony ukażą się na Państwa ekranach. Już za chwileczkę przypomnę pytania do powiedzenia, może wspomnienia mile widziane. 56 657 0011 lub 657 0012 dla słuchaczy widzów Polski Północnej, Polski Południowej, dla słuchaczy widzów spoza granic ojczyzny 48 56 657 013 lub 0014 też 0013 536 6300 lub 536 6400 to numery telefonów dla posiadaczy telefonii w naszej rodzinie. Związek Strzelecki Strzelec Józefa Piłsudskiego 1910-1939. Chciałbym zapytać o ten okres czasu, gdyż jest to konkretnych 29 lat. Jak rozwijała się ta organizacja, jakie miała sukcesy, gdzie mniej więcej trafiali adepci, ci, którzy początek przygody z wojskowością, z militarnością, czy też ze służbą zaczerpnęli, czy tutaj ten pierwszy bakcel zafunkcjonował jako kandydaci, jako ci, którzy przynależeli do Związku Strzeleckiego Strzelec Józefa Piłsudskiego.
No, najpierw strzelcy trafili do pierwszej brygady, do drugiej później i do trzeciej, czyli do tych trzech brygad legionowych, które wzięły udział w walkach od 1914 do 1916 roku. W sumie to było około 30 tysięcy ludzi, no może nie za duża liczba, ale gdy w 1918 i 19 później, jak to mówiono, wybuchła Polska, legioniści stanowili doskonale wykształconą kadrę dowódczą. Oni stali się tymi oficerami, to co przewidywał zresztą Piłsudski jeszcze w 1910, 11, 12 i 14 roku, że oni będą stanowić kadrę, ten kościec Armii Polskiej. No i popatrzmy, w 1920 roku ta nowa armia, no niedoświadczona, bo to przecież to byli ludzie w większości, którzy niewiele mieli wspólnego, a ochotniczy zaciąg no, miał ogromny entuzjazm, ale umiejętności były co najmniej bardzo różne. Odniósł zwycięstwo nad bolszewikami, nad Sowietami. Ba, zostali pokonani, musieli się wycofać czy uciekać. No, powstał mit założycielski II Rzeczypospolitej, który znakomicie współgrał z tymi szarymi legionistami w liczbie 160, którzy 6 sierpnia przekroczyli granicę Królestwa pod Miechowem. To stworzyło taki wzorzec, do którego odnosiło się całe pokolenie II Rzeczypospolitej i które z kolei ci oficerowie właśnie, jak to kiedyś bardzo pięknie i przyjmująco mówił ksiądz prymas Glemb, że tam niedaleko Smoleńska jest takie miejsce w niebie, gdzie oficerowie nasi czwórkami szli, prawda, tam z Katynia. No i zaprowadziło ich to do Katynia w ostateczności, ale...
No i chyba nie tylko do Katynia, do wielu jeszcze miejsc.
No do, ale to ja mówię jako, to w sensie jako takiej symbol, metafory, jako symbolu bardziej, ale pewnie tam. No i tam pewnie też musiała trafić II Rzeczpospolita zniszczona przez faszystowskie Niemcy, czy nazistowskie Niemcy i bolszewicką Rosję. No ale tak było. Natomiast my, mówię o teraz tych młodych ludziach i o naszych pokoleniach, mamy wspaniały wzorzec, mamy taki, mamy przykład bohaterów, w większości cichych, bo ich losy, tych, tylko tych największych znamy, prawda, tych raptem kilkanaście tysięcy, ale tysiące, które zginęły, oddały życie, świadczyły właśnie nim, że warto być Polakiem, że trzeba być i tak jak też młoda dziewczyna kiedyś mówiła, że się zachowała przyzwoicie. Mhm.
Dziękuję, panie komendancie. Prosimy, Radio Maria, Telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Prosimy.
Jan z Opola.
Prosimy.
W związku z tym, że pan komendant sięgnął do poezji, do wiersza, którego wszyscy znamy. Ja też w swojej wypowiedzi chciałem sięgnąć do poezji naszej i też zacytować fragment wiersza. Mianowicie poeta mówi: niech każdy Polak przypowieść sobie kupi, że przed szkodą i po szkodzie głupi. Więc ci, którzy cokolwiek liznęli historię naszego narodu, powinni pamiętać o tym, że ta cała tragedia, gehenna naszego narodu była konsekwencją tego, że nie mieliśmy wojska. No powiedzmy sobie szczerze, przed pierwszym rozbiorem wojska stałego mieliśmy 15 tysięcy i to finansowanego z kiesy prywatnej króla, bo szlachta nie chciała płacić podatków na wojsko. A w tym samym czasie na przykład Rosja miała około 300 tysięcy stałej armii, Prusy ponad 200, a Austria podobnie. I nic dziwnego, że stało się to, co się stało. W taki bogaty kraj tylko wystarczy wejść, sięgnąć ręką i zagarnąć. I to zrobiono. Mówi się dzisiaj nawet tak, że gdyby był dostęp do broni, nawet przed wojną, do którego tutaj się odwołuje w programie, to może nie byłoby Wołynia. A jeżeli byłby, to nie byłby taki straszny dla Polaków. Mielibyśmy się czym bronić. I dzisiaj oczywiście z satysfakcją i z przyjemnością słyszę te słowa i czytam na temat właśnie odradzania się organizacji różnych paramilitarnych i osobiście jestem bardzo zadowolony z tego, co robi minister Macierewicz, powołując nowe formacje, bo powiedzmy, uważam, że poprzednie rządy powinny być rozliczone z tego, że doprowadziły do praktycznie likwidacji Wojska Polskiego. Ja tylko przypomnę wypowiedź prezydenta Komorowskiego, który był dumny i chwalił się tym, że ograniczył Wojsko Polskie, ilość Wojska Polskiego, ilość sprzętu, bo nas Unia Europejska obroni. Więc powiedzmy, takie dziecinne i naiwne argumentowanie wypowiedzi ludzi, którzy decydują o naszym państwie, jest nie do przyjęcia, sięgnąwszy po naszą historię. My sami musimy na siebie liczyć i sami się powinniśmy bronić i być przygotowanym do obrony. A żeby to było możliwe, bo wiadomo, że Francuzi, gdyby się coś stało, nie kiwną palcem, tak jak nie kiwnęli, prawda?
Panie Janku, dziękujemy, ponieważ mniemam, że w tym temacie takiej analizy historycznej naszego osłabienia jako Polski ze względu na brak armii, brak wystarczającego uzbrojenia jeszcze w korelacji do innych państw, innych armii, moglibyśmy mnożyć te przykłady. Natomiast w naszym studiu są przedstawiciele Związku Strzeleckiego Strzelec Józefa Piłsudskiego, czyli przedstawiciele Strzelca, tak myślę, najkrócej o sobie mówicie, chociaż wiem, że zależy wam bardzo na tym, żeby dopowiadać Józefa Piłsudskiego. Nie wiem, czy to przez sentyment, czy przez wąs pana komendanta, ale na pewno coś w tym wszystkim jest. Natomiast chciałbym was zapytać w tej kwestii, o której mówi pan Jan, jaki wasz jest stosunek, i to zarówno młodszych, jak i starszych, jeżeli chodzi o stopnie, na temat potrzeby armii, potrzeby uzbrojenia, nie tylko armii, ale również wykształcenia w obywatelach podstawowych, że tak się wyrażę, zdolności obronnych, prawda? Nie chodzi tutaj, by być agresorem, ale nade wszystko, by w sytuacji zagrożenia móc się bronić.
Tutaj taki głos jak właśnie pana Jana pojawia się dosyć często wśród różnych ludzi, wśród różnych regionów, ogólnie w opinii publicznej, i to by świadczyło o tym, że Polacy odczuwają pewną lukę w swoim poczuciu bezpieczeństwa. Sam fakt istnienia takiej organizacji jak nasza poniekąd również może o tym świadczyć, że Polacy odczuwają pewną lukę w segmencie...
Panie inspektorze, wejdę w słowo. Tak. Pamiętam, gdy była prowadzona akcja uzawodowienia armii, to przecież znaczna część naszego społeczeństwa łykała to jak świeże bułeczki, że będziemy bardziej bronieni, bo będziemy mieli zawodową armię, nie będą dręczyć naszych chłopców, nie będą dręczyć naszych synów w wojsku, a już nie mówiąc o tym, że kto to widział, żeby jeszcze dziewczyny chciały iść do armii, prawda?
Proszę ojca, my byliśmy w tej drugiej części.
W tej drugiej części,
tak jest.
W tej mniejszej, ale w drugiej. Prawda.
Ale to też nie można patrzeć na pewne sprawy tak płytko, prawda? Bo zestawienie armia poborowa, armia zawodowa nie odzwierciedla wszystkich parametrów, które możemy definiować zarówno po jednej stronie tego, nazwijmy to potocznie, medalu, jak i po drugiej. Można stworzyć źle funkcjonującą armię zawodową, która jest nie do końca dobrze zorganizowana, w niejednolity sposób dowodzona, a można też z drugiej strony stworzyć lepiej od niej funkcjonującą armię poborową. To jest już tak naprawdę praca żołnierzy, praca dowódców i kwestia organizacji, kwestia politycznej woli i woli też stworzenia systemu, który działa sprawnie.
My dzisiaj mamy jeszcze dodatkową kwestię, bo mamy organizację pozamilitarną, Strzelca, czyli jeszcze zaangażowanie jakby oddolne, zaangażowanie społeczne, które formuje siebie i angażuje się w taką działalność obronno-militarną. Tutaj wiem, że pan Jakub Jałbrzykowski chciał jeszcze zabrać głos w kwestii armii.
Tutaj już pan inspektor wszystko wyjaśnił.
Wszystko wyjaśnił.
Tak. Znaczy, jeśli można, to swoje strony dodam tylko tyle, że dla młodych ludzi, którzy możliwe, że nas oglądają bądź będą oglądali później, Strzelec może być taką szansą dla tej niepotwierdzonej służby wojskowej, która ma powrócić od przyszłego roku, że nie przyjdą tacy zieloni, nieprzygotowani, tylko już coś będą wiedzieć. I może po prostu być im łatwiej.
A strzelec i mówisz tak, mówi pan. Mówi pan o tym, że no, strzelec może coś dać młodemu człowiekowi. A co młody człowiek, będąc członkiem strzelca, może dać państwu, narodowi?
Przede wszystkim bezpieczeństwo. Dobrze wiemy, że nawet dobrze wyszkolona armia zawodowa nie będzie w stanie pokryć całego kraju, więc no, ktoś musi też pilnować o to, żeby ich plecy, tak, transport logistyczny, szpitale czy miasta, tak, były bezpieczne, chociażby gdzie dzisiaj taka tradycyjna wojna raczej nie ma sensu i będziemy bazowali na oddziałach partyzanckich.
Ciekawe.
Znaczy, można to ująć takim bardziej współczesnym terminem. Tej, on jest teraz bardzo popularny. Wojny hybrydowej, prawda? Wojny, tak, która się toczy na wielu różnych płaszczyznach, w wielu różnych sferach i to począwszy od sfery informacyjnej, przez cybernetyczną, po już taką, po taki stan, tradycyjny konflikt kinetyczny, prawda? Gdzie ścierają nam się jakieś mniejsze lub większe pododdziały. No i tutaj temat się ogranicza tak naprawdę do, jeżeli by doszło, oczywiście, nie daj Boże, do jakiegokolwiek tutaj starcia czy konfliktu, do ograniczania strat po własnej stronie i też do stworzenia takich kosztów po stronie przeciwnika, że ewentualne wejście czy działanie będzie po prostu nieopłacalne, zbyt kosztowne, prawda? I to jest najłatwiejszy, najbardziej logiczny sposób zapewnienia tego bezpieczeństwa.
Chociaż wydaje się, że walka o terytorium, walka o ziemię wciąż jest walką bardzo, bardzo aktualną i póki co nie jest na naszym terytorium walką zbrojną, jest walką bardziej, powiedzmy, gospodarczą i propagandową, ale wcale nieuniknione, że taką może stać się, prawda? Ponieważ w chmurach póki co nie jesteśmy w stanie mieszkać i z chmur nie jesteśmy w stanie zdobyć pożywienia i wyżywić swoich dzieci czy swoich bliskich, prawda? Nie zapominajmy o tym, bo przecież po to się szkolimy, po to budujemy obronę terytorialną i po to mamy wojsko, by oprócz bezpieczeństwa tego gospodarczego, ekonomicznego, politycznego, wojsko broniło terytorium.
Tak, w sensie fizycznym.
W sensie fizycznym, w sensie materialnym. Prosimy bardzo, Radio Maria Telewizja Trwam. Halo?
No, ja czekam na...
No, już zgłaszamy się, jesteśmy na antenie.
Mam takie pytanie, szczęść Boże. Szczęść bo Boże. Ja mam książeczkę mojego ojca z Józefem Piłsudskim, pieczątką i nie wiem, co z tą książeczką mam zrobić. No. Chciałam po prostu gdzieś oddać, żeby się nie zniszczyła, bo też jestem starsza już. No i tam mam ten... Służył w wojsku tam Józefa Piłsudskiego.
I telefonuje do nas pani Krystyna, tak?
Tak.
No to dziękujemy pani Krystyno i czekamy na odpowiedź. Co z taką pamiątką należy zrobić?
No, pani Krystyno, no, jest to pamiątka rodzinna. No, jeżeli uważa pani, że należałoby ją przekazać, to bardzo prosimy, no, o kontakt z nami, ze Związkiem Strzeleckim, Strzelec z Komendą Główną, czy ze mną personalnie i my ją z pietyzmem przyjmiemy.
Państwo z pietyzmem przyjmą, chociaż pan komendant rozpoczął tę wypowiedź od nie ma komu przekazać. Jak pielęgnować tradycję rodzinną, by było komu przekazać taką pamiątkę?
To jest pewnie... Historia tak stara, jak stare pytanie. Cokolwiek by to miało znaczyć. No, po prostu trzeba się starać, żeby
byli... Jest gawenda?
Proszę?
Czy w Związku Strzeleckim obecna jest gawenda, czyli takie debatowanie starszych z młodszymi?
Nie, jest coś na kształt godziny wychowawczej.
A godziny wychowawczej.
Zajęć takich, powiedzmy, formujących w sposób jasny te... tą wizję rzeczywistości, która
tego pytam,
która
bo pan
minęła.
Komendant ma takie bardzo charakterystyczne wprowadzenia. Typowe może... dla takich opowieści nie. Właśnie, takich bardzo pięknych i tych takich opowieści, których myślę brakuje i których z uwagą się słucha. Więc dlatego słuchamy odpowiedzi na to pytanie, które jest rzeczywiście pytaniem.
Miło mi słyszeć, ale no to jeżeli... Jeżeli tak ojciec uważa, to bardzo miło słyszę.
Jak kształtować taką pamięć?
Pamięć? No, pamięć można robić... No, przede wszystkim młody człowiek musi mieć jasny i czytelny zestaw bohaterów i tych, którzy nigdy bohaterami nie będą. Ponieważ nie może być tak, że wszystko wrzucamy do jednego wora. Dobro, zło w sumie nie istnieją. Nikt nie wymyślił przecież nic,
dobry początek
nic
na
innego
lekcję.
Niż 10 przykazań, prawda? I tak patrząc, no dokładnie nie wiemy, kiedy to się stało, czy 5000 lat temu, czy 10, czy 20, prawda? Ale w ciągu tego całego czasu nastąpiła tylko jedna korekta, prawda? No 2000 lat temu akurat. I dalej to istnieje, więc jeżeli chcemy być pewni tego, że nasz świat tych wartości, wyznawanych zasad naszej tożsamości, naszej przeszłości, ale dnia dzisiejszego powinien być stały, to powinniśmy też w ten sposób się...
Ukazywać jasno, kto jest bohaterem, tak. A kto jest zdrajcą.
Dokładnie tak.
Dziękuję. Prosimy, Radio Maria Telewizja Trwa.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Irena Maria z Warszawy. Pozdrawiam serdecznie ojca i wszystkich gości. Kochani, uderzyliście w najczulszą stronę mojego serca. Jestem dzieckiem żołnierza marszałka Piłsudskiego od regionów. W służbie czynnej do 1939 roku. To, co poruszyliście, jest tak bliskie mojemu sercu, bo ja jestem 93-letnią osobą, która rosła razem z niepodległą Polską. Myśmy tak strasznie kochali wojsko naszego kochanego dziadka. Chciałam zwrócić uwagę na jedną rzecz. Kochani, Lwów wspomnieliście. Lwów był siedzibą oręża polskiego. Tam powstał pierwszy związek walki czynnej, jeszcze przed Strzelcami. To jest jedyne miasto, które zostało oznaczone przez Piłsudskiego Virtuti Militari. Także tamże się odradzają strzelcy. To jest cudowna sprawa dosłownie, bo trafia na swoje miejsce. I kochani, mam apel wielki. Tego człowieka trzeba poznać, trzeba go przestudiować, tak jak powiedział młody jego adiutant świętej pamięci, bo zginął zresztą w bitwie warszawskiej, książę Stanisław Radziwiłł. Wy zupełnie nie znacie, powiedział do Jełowickiego, komendanta, to jest zupełnie inny człowiek niż wy myślicie. Mnie się udało zajrzeć za kulisy i nie tylko czczę i szanuję tego człowieka, ale jestem do niego gorąco przywiązany. To, co robicie, że wskrzeszacie imię tego człowieka, mam do was jeden apel. Kochanie, weźcie się za studiowanie tego człowieka, a mianowicie podstawowa rzecz. Wacława Jędrzejewicza, 4 tomy kalendarium życia Józefa Piłsudskiego. Tam są takie niesamowite rzeczy, jak się czyta wypowiedzi. Już nawet ksiądz, który u mnie kiedyś był, rozmawialiśmy, mówi, proszę pani, przecież to się dzisiaj dzieje. Historia zatoczyła koło. I Piłsudski mówił, nie ma przyszłości bez przeszłości. Młodzież musi się do swoich córeczek. Musicie uczyć się historii Polski. I tego człowieka trzeba poznać od podszewki, tak jak ja go poznałam. I jestem szczęśliwa, że doczekałam dzisiejszego dnia, że to nazwisko pada, bo powiedziałam kiedyś do ojca Benedykta, do końca swoich dni będę broniła czci tego człowieka, bo to był człowiek na skalę tysiąclecia. Trzeba tylko go poznać. To była prawość. To była uczciwość nieprawdopodobna.
Dziękujemy pani Irenko, gorąco pozdrawiamy. I znając się i słysząc niejednokrotnie na antenie Radia Maria czy telewizji Trwam, znamy pani miłość do Legionów i do marszałka Piłsudskiego. No, studiowanie marszałka, czy to obowiązek każdego strzelca, panie inspektorze?
Może nie nazwałbym tego obowiązkiem, bo Nie spotkałem się jeszcze w przypadku, jeśli chodzi o moją pracę wychowawczą z młodzieżą, nie spotkałem się jeszcze z przypadkiem osoby, która nie chciałaby poznać tej historii. Chociażby siłą rzeczy nawet z tego względu, że właśnie Józef Piłsudski jest postacią dla nas bardzo ważną, chociażby ze względu na to, że nosimy nazwę Związek Strzelecki Strzelec Józefa Piłsudskiego. Odwołujemy się do tej postaci, jak to ujął bardzo ładnie pan komendant, do tego mitu założycielskiego, do II Rzeczypospolitej, z której się wywodzą pewne tradycje państwowości do dnia dzisiejszego. Więc siłą rzeczy myślę, że wśród wielu naszych strzelców, nieważne kogo można by zapytać, od najmłodszych będzie wiedział, kim był Józef Piłsudski i w zależności oczywiście od swojego wieku, wykształcenia, doświadczenia, będzie w stanie pewne rzeczy na temat jego powiedzieć. Nie musimy nikogo do tego zmuszać, nakładać obowiązków. To jest, mieści się w pewnym kanonie zainteresowań osób, które do nas przychodzą.
Dziękuję bardzo. Prosimy. Halo.
Poproszę dać takie świadectwo. Moja mama należała do grupy strzeleckiej i chciałam powiedzieć, jak bardzo ważna była ta przynależność. Myśmy mieszkali w Korytnicy, to takie miasteczko nad Bugiem. I cała grupa strzelecka, to żeńska, w czasie wojny, aż do końca wojny, wspomagała partyzantów. To było tak ważne, bo te kobiety do lasu donosiły żywność, donosiły lekarstwa, jak w razie jakichś, donosiły granaty, a także były takie historie, na przykład moja mama, dwóch Żydów w jej wieku, jakoś udało się wydostać spod trupów rozstrzelanych Żydów i wiedzieli, że mama należy do grupy strzeleckiej i ma kontakt z partyzantką i mama tych Żydów odprowadziła do lasu, do partyzantów. Więc wydaje mi się, że ta grupy strzeleckie to bardzo, bardzo, ale to bardzo pomocne w podtrzymywaniu kontaktu z partyzantami. I ja, mama absolutnie nie chciała, żebym ja mieszała się do wojska czy tam do polityki. Bardzo mnie jakoś chroniła od tego, ale rozmawiała z moimi synami. Tak, też mówiła, że chłopcy się śmiali, co ty, babciu, robiłaś? Więc ona mówiła, że tak, nie miała pistolet, miała granat i uczono ją jazdy konnej, no i pływania, bo to było nad Bugiem, więc fantastycznie pływała. To pływanie przydało się, bo kilka osób, które gdzieś tam skądś, no nie wiem, ale to tyle, bo to wszystko, no nie mam takich dokładnych danych, tylko tyle wiem, że przez Bóg płynąc, przeprowadziła przez Bóg ze strony wtedy rosyjskiej na niemiecką. No później wiadomo, jak Niemcy uderzyli na Rosję, to już nie było granicy na Bogu. Ale wydaje mi się, że co chciałam podkreślić, że grupy takie samoobrony, promilitarne, jak grupy strzeleckie, to są bardzo, bardzo, ale to bardzo były potrzebne w czasie wojny. To ty.
Bardzo dziękujemy pani Barbaro. I za to, że no, kobiety, babcie czy nawet prababcie tak mocno kształtują naszą świadomość, a zwłaszcza tego najmłodszego pokolenia. Pani Irena Maria powiedziała o pielęgnowaniu historii. Rozumiemy, że historia to główne wydarzenia, bitwy, postaci. Natomiast coraz bardziej przekonujemy się, że historia to też świadomość tego, kim jesteśmy w różnych dziedzinach życia, jakie są osiągnięcia Polski, Polaków w chemii, w biologii, w fizyce, teraz w informatyce, w matematyce, to myślę, że osiągnięcia nas i obecność nasza jest bardzo mocna. I chciałbym zapytać właśnie tutaj was, jako naszych gości obecnych w studiu, czym dla was jest pamięć, tożsamość, historia? Jak kształtujemy ją na przyszłość, pamiętając o przeszłości? Myślę, że łatwiej będzie zacząć od starszego pokolenia. Chyba, że pani Maria Knapik?
Więc jak dla mnie przeszłość jest czymś, co kształtuje naszą teraźniejszość. Jest to czymś, co wpływa na to, co będzie kiedyś. Jest to coś, co właśnie identyfikuje nas między innymi jako naród, jako taką małą ojczyznę, jako grupę społeczną, właśnie w takim mniejszym gronie w naszej miejscowości. Więc historia jest ważna i historia jest też nauką na przyszłość.
Co panią najbardziej fascynuje z historii? Czy tą Polski, czy pani ojcowizny, czyli tej społeczności lokalnej?
Ja najbardziej lubię historię Polski XVII wieku i dwudziestolecia międzywojennego, no właśnie z powodu między innymi Józefa Piłsudskiego. Ale też bardzo interesuję się historią mojej rodziny. Zbieram różne opowieści.
Kto z rodziny najbardziej zafascynował? Kto jest takim...
Myślę, że dziadek. Dziadek był żołnierzem biorącym udział w kampanii wrześniowej i to właśnie on zaszczepił we mnie takie zainteresowania.
Dziękujemy. Jakub Jałbrzykowski?
Znaczy tak, jeśli chodzi o historię, tak jak koleżanka wspomniała, no kształtuje naszą teraźniejszość, ponieważ to, co się wydarzyło wtedy, tak, znaczy no, historią jest nawet powiedzmy dzień wczorajszy, tak, ale no to ma wpływ na to, co jest dzisiaj. Ja najbardziej, jeśli chodzi o takie, powiedzmy, studiowanie historii, skupiam się na XX wieku, no, ze względu naszego patrona, jak również wydarzenia, które wtedy miały miejsce i ich bezpośrednie przełożenie na to, co jest dzisiaj.
Najbardziej fascynujące wydarzenie według ciebie, które ciebie fascynuje, które zaskoczyło cię?
To znaczy, powiedzmy to, co się działo w latach 30. Mnie najbardziej zaskoczyło to, że im więcej czytam różne takie, powiedzmy, filmy dokumentalne czy paradokumentalne, że wszyscy wiedzieli, że wojna się zbliża, że wojna jest nieuchronna, a jednak była dla nich zaskoczeniem.
No i rozwijały się różnego rodzaju...
Tak, rozwijały się sojusze, były zbrojenia, ale nikt nie... Kiedy doszło do wybuchu wojny, nagle wszyscy byli zdziwieni.
Zdziwieni temu, że zaatakowano i że nie pomagają pakty i sojusze.
Dokładnie.
Pominięto podstawowy pakt Ribbentrop-Mołotow, który był paktem niszczącym wszystkie pozostałe. Dziękuję.
I który niestety zadziałał.
Niestety zadziałał, ten akurat tak. No bo był niepokojowym, ale było agresji.
Tak, dokładnie.
Akurat ten zadziałał. Aleksander Hauser?
W zasadzie mnie w historii fascynuje najbardziej te czasy, gdzie dopiero się przemysłowe, gdzie się gospodarka kształciarska się kształciło. A chciałem powiedzieć, że najbardziej mi się tak ogólnie historycznie podoba zjawisko, że ludzie nieznający historii bardzo często je powtarzają. I to jest główny powód, dla którego warto się jednak uczyć tej historii, bo można szybko zauważyć taką tendencję, że w każdym momencie, w którym ludzie zapominają o tym, olewają ją w zasadzie, tak mówiąc, no po prostu ona zaczyna się powtarzać i dzieje się dokładnie to samo, co się już kiedyś działo.
Jeżeli mówisz o takim rozwoju przemysłowym, któryś z przemysłowców jest ci bliski jakoś historycznie?
Znaczy, nie, w sensie chodzi mi to, że bardzo mnie fascynuje ten czas w zasadzie epoki przemysłowej, gdzie od poziomu, gdzie wszystko było ręcznie robione, delikatnie, człowiek na przykład...
Wynalazki jednak.
Tak, bo wszystko w ogóle zmiana, bo świat się zmienił, odwrócił się o 180 stopni w niecałe 100 lat. I to jest w zasadzie
no, my jesteśmy
godne,
tego świadkami.
Godne.
Jesteśmy tego świadkami, że jeżeli chodzi o cyfryzację, to świat wywrócił się do góry.
No, chodzi bardziej o ten czas jeszcze przed cyfryzacją. Tak, tak. W zasadzie XIX-XVIII wiek.
No, panie inspektorze.
Myślę, że tutaj nasi przedmówcy, panowie sekcyjni, pani starszy strzelec, są bardzo dobrym przykładem i świadectwem tego, że jak rozmawiamy o historii, to nie ograniczamy się tylko do pewnych fragmentów, dat, postaci, ale ważnym elementem dyskusji są właśnie związki przyczynowo-skutkowe, które pomagają młodemu człowiekowi zrozumieć, i nie tylko też młodemu, prawda, zrozumieć, z czego wynika nasza dzisiejsza sytuacja, jak nasza dzisiejsza sytuacja może wpływać na przyszłość, ale też jakie ewentualnie błędy czy kroki poczynione w przyszłości wpłynęły na taką, a nie inną sytuację. Można to analizować na wiele różnych sposobów, aczkolwiek jest to ważny fragment dyskusji o historii. No i a propos naszej jeszcze działalności w tym zakresie, to Nasza jednostka w Rzeszowie prowadzi Izbę Pamięci i Tradycji Żołnierza Polskiego i Strzelca. To jest też ważny element, można powiedzieć, takiej ścieżki edukacyjnej, którą prowadzimy dla każdego młodego człowieka. I też ważnym, można powiedzieć też, jeśli nie najważniejszym elementem, jest świadectwo historii, które dają ludzie, którzy jeszcze są wśród nas. Gdzie młody człowiek ma możliwość spotkać się, porozmawiać osobiście, twarzą w twarz z człowiekiem, który tej historii dotknął, który tą historię przeżył. W miarę możliwości organizujemy spotkania młodych ludzi, czy przy ognisku, czy w sposób bardziej formalny z żołnierzami Armii Krajowej, z żołnierzami Ruchu Oporu już po roku 45. I ci młodzi ludzie mają możliwość wtedy z takim człowiekiem porozmawiać, dowiedzieć się bezpośrednio od niego, jak to było, jak to wyglądało. I jeśli chodzi o ludzi, z którymi już nasi młodzi strzelcy porozmawiać nie mogą, bo już odeszli na wieczną wartę, to takich ludzi również staramy się upamiętniać. Tutaj między innymi właśnie pan komendant jest autorem wielu różnych artykułów na temat postaci dotyczących i naszego regionu i całej
organizacji
Polski.
Organizacji Strzelca.
Tak, dokładnie. Nie tylko Strzelca, ale też i Armii Krajowej, Sił Zbrojnych, czy tutaj II RP, czy czasów jeszcze wcześniejszych, które pomagają temu człowiekowi zobaczyć, o kim mówimy, mając na myśli bohaterów, bo właśnie ten wątek zahaczyliśmy. Kto tym bohaterem może być, a kogo bohaterem jednak nie nazwiemy, prawda?
Bardzo ciekawe rozróżnienie, które padło podczas tej audycji. Panie komendancie, ilu członków liczy zespół Związek Strzelecki Strzelec Józefa Piłsudskiego?
W tej chwili nasz związek liczy około 2,5 tysiąca ludzi. Mówię około, ponieważ ta sytuacja jest dość płynna. My się liczymy co kwartał, ale
życzymy co kwartał tysiąca więcej.
Dziękujemy bardzo.
Ja dziękuję bardzo za przybycie do studia.
Właśnie a propos takiego, można powiedzieć, zwiększania liczebności, to w najbliższych dniach będziemy prowadzić pierwsze szkolenie dla jednostki strzeleckiej właśnie w Toruniu. I 17, można powiedzieć, zaczynamy 2-3 dni szkolenia. 18-19 się to szkolenie będzie odbywać. I jeżeli byłyby osoby chętne do uczestnictwa w takim szkoleniu, już właśnie z Torunia i okolic, w wieku od 16 lat w górę, bez górnego ograniczenia, można powiedzieć, bo każdy może znaleźć. Oczywiście.
Każdy
może znaleźć swoje miejsce. No i oczywiście zawsze też szukamy kapelanów, którzy byliby chętni współpracować z nami i pracować z młodzieżą, bo jest to jednak ważny aspekt tej formacji i młodego człowieka pod kątem duchowym, prawda? I dowódcą na dzień dzisiejszy tej jednostki będzie pan Adam Ślusarski, zapewne niektórym tutaj z nas już znany. I ewentualnie, czy mógłbym podać numer właśnie kontaktowy dla osób zainteresowanych działalnością tutaj już w Toruniu na miejscu?
Jeżeli pan jest do tego uprawniony.
Oczywiście. To tutaj mam właśnie pozwolenie od pana Adama, żeby taki numer przekazać. To jest numer 695-103-107. 695-103-107 i osoby, które ewentualnie chciałyby, szczególnie tutaj kierujemy tutaj oczywiście do młodych ludzi, no bo z młodymi ludźmi pracujemy najwięcej, ale tak jak wspomniałem, każdy może dołączyć i z nami działać.
Bardzo gorąco dziękuję. Związek Strzelecki Strzelec Józefa Piłsudskiego w studiu telewizji Trwam na antenie Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica.